Literatura ze środka Europy. Podcast okołoksiążkowy. Dzień dobry. Witam Państwa w kolejnym odcinku. W odcinku, w którym będę chciał opowiedzieć o książce Hansa Fellady Każdy umiera w samotności. Książka trafiła do mnie nieprzypadkowo, bo jest to książka z Państwa rekomendacji, z czego bardzo się cieszę i cieszę się, że jakoś odnajdują Państwo takie obszary, które są przeze mnie nieeksplorowane i mi podsyłacie książki, które wydaje się, że mogą być dla mnie interesujące. I to jest pierwsza z takich książek, które omawiam, książek z Państwa rekomendacji i od razu mogę powiedzieć, że to jest książka, która zrobiła na mnie duże wrażenie. No ale żeby zacząć od początku, warto powiedzieć, że Hans Fellada to jest autor niemiecki, natomiast jest to pseudonim artystyczny i tak naprawdę nazywał się Rudolf Dietzen i jest autorem niemieckim z pierwszej połowy XX wieku. On zmarł dosyć młodo, w roku 1946, właściwie tuż po napisaniu książki Każdy umiera w samotności. I życiorys w ogóle Hansa Fellady jest dosyć specyficzny i myślę, że gdzieś tam do niego też w przyszłości będę wracał, bo myślę, że będę po pierwsze i czytał książki jego jeszcze, natomiast też będę się chciał w ten życiorys nieco zagłębić, bo jest to życiorys człowieka mocno przez życie doświadczonego. No ale mamy opowiedzieć Państwu dzisiaj o książce Każdy umiera w samotności. Ja będę opowiadał Państwu o książce wydanej w Polsce przez wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej w 1956 roku. To jest książka w przekładzie Jerzego Rawicza. Natomiast warto od razu powiedzieć, że w roku 2011 ukazał się nowszy przekład nakładem wydawnictwa Sonia Draga i on jest podobno bardziej rozbudowany, to znaczy ta książka, którą ja czytałem, ten przekład, który ja znam, jest przekładem nie całości książki. Ona była jakoś poddana jakiejś redakcji i tak naprawdę pierwszy przekład pełny to jest przekład z roku 2011. Ja na pewno ten przekład będę chciał przeczytać, bo ta książka zrobiła na mnie na tyle duże wrażenie, że będę chciał do niej po prostu wrócić za jakiś czas i pewnie wrócę już do nowszego wydania. Ja mam to wydanie z 1956 roku, a kupiłem je z powodów czysto estetycznych, to znaczy chciałem możliwie stare wydanie, bo lubię stare książki i znalazłem to wydanie wydane w ramach tak zwanej biblioteki jaskółki i w sumie dosyć się cieszę, że to wydanie kupiłem, o czym jeszcze będę za chwilkę mówił. Książka jest, można byłoby powiedzieć, że jest powieścią obyczajową, natomiast jest to powieść obyczajowa z takimi silnymi elementami, no nie chcę powiedzieć, że powieści kryminalnej, że to jest kryminał. Natomiast tam jest taki dosyć istotny wątek, nazwijmy to dochodzeniowo-śledczy. Natomiast powiedzenie, że to jest kryminał, byłoby nadużyciem. Podobnie jak nadużyciem jest chyba jednoznaczne określanie tej powieści jako powieści obyczajowej. Wydaje mi się, że jest to jakiś rodzaj miksu tych dwóch kategorii. Natomiast dodatkowo tam jest bardzo istotny taki wątek, właściwie cała powieść wpisuje się w nurt takiej literatury pokazującej działanie systemu totalitarnego w jakimś konkretnym fragmencie. Wydarzenia opisane w tej książce są wydarzeniami, które rozegrały się w Niemczech, nie dokładnie w tej formie, natomiast postaci występujące w tej książce i zdarzenia są wzorowane na postaciach rzeczywistych, na historii, która miała miejsce w Berlinie, w czasie, kiedy ta książka się dzieje. Akcja rozgrywa się na przestrzeni dwóch lat, takich dwóch lat, kiedy wydaje się, że III Rzesza święci triumfy. Ona się zaczyna w roku 1940 i właściwie zaczyna się w dniu ogłoszenia zwycięstwa nad Francją, a kończy się w roku 1942. Czyli to jest ten moment absolutnej potęgi takiej militarnej Niemiec, kolejnych zwycięstw, i wydaje się, że świat jest u stóp, można powiedzieć, Hitlera. Wydaje się, że cała Europa będzie podbita, że zaraz będzie podbity cały świat. I wydaje mi się, że mało jest książek, których tytuł tak jednoznacznie oddaje treść i główne przesłanie tej książki. I w przypadku książki Każdy umiera w samotności, właściwie każde słowo jest głęboko prawdziwe. I jeżeli wydaje się Państwu w tej chwili, że ja tę książkę w jakiś sposób spoiluję, że ja w jakiś sposób Państwu odbieram przyjemność z lektury czy jakąś niespodziankę, to spieszę donieść, że tak nie jest. Tutaj jakąś małą odrobinkę czegoś innego, takiej nadziei Państwo znajdziecie, natomiast okres, w którym ta książka się rozgrywa, lata 40-42 i próba stawienia oporu od środka machinie hitlerowskiej, jasno wskazuje, jak można się domyślać, że ta historia nie kończy się dobrze. I jak ona się skończy, to właściwie wiadomo od początku. Wydarzenia opisane w książce to są wydarzenia związane z takim małżeństwem robotniczym, które postanowiło, nie wiem czy słowo zaprotestować jest właściwe, ale postanowiło stawić opór państwu niemieckiemu, państwu hitlerowskiemu. I oni podjęli taką działalność polegającą na pisaniu kartek i umieszczaniu ich w różnych miejscach w Berlinie po to, żeby ludzie wiedzieli, że ktoś walczy, że nie wszystkim się ten system podoba, żeby jakoś poruszyć ludzkie sumienia. I właściwie historia opisana w tej książce jest historią z jednej strony tego małżeństwa, które te kartki pisze, roznosi. Ale tak naprawdę to jest, można byłoby powiedzieć, nośnik akcji w tej książce. Natomiast ta historia cała, która się dzieje, dzieje się raczej wokół tych kartek, wokół tych ludzi, wokół tego, jak na te kartki reaguje aparat państwowy, jak na te kartki reaguje przede wszystkim społeczeństwo. Jest to jedna ze smutniejszych książek, jakie zdarzyło mi się czytać. Taka książka mocno przesycona z jednej strony beznadzieją, ale taką beznadzieją w takim wymiarze, no, że wiemy, że ta historia, takim tragizmem, wiemy, że ta historia nie może dobrze się skończyć. Mamy nadzieję, że skończy się inaczej, do końca mamy nadzieję. Kończy się tak, jak można się było domyślać, że się skończy. Jest to książka o tym, w jaki sposób jednostka usiłuje sprzeciwić się aparatowi państwa i w jaki sposób ten aparat państwa triumfuje, mimo że właściwie nic nie robi. Nie będę Państwu opowiadał książki, bardzo zachęcam do lektury, bo jest to rzecz naprawdę wyjątkowa. Natomiast zorientujecie się Państwo, że to, co wydarza się i to, co jest najbardziej przerażające w tej książce, to nie działanie aparatu państwowego, które w przypadku III Rzeszy doświadczenia nasze w Polsce pokazują, że wiemy, jak ten aparat działał, i w Niemczech nie działał zasadniczo inaczej. On po prostu miał pewne oczywiście odchylenie, no bo to nie był kraj okupowany, natomiast pewne mechanizmy były wspólne i działały tak samo tam, jak i tutaj. Natomiast to, co najbardziej w tej książce przeraża, to pokazanie tego, w jaki sposób wszystkie poprzednie lata sprawiły, że społeczeństwo zaczyna tracić swój społeczny charakter. Jak rozpadają się więzi, jak triumfuje strach, jak ludzie decydują się na świadome wycofanie w głąb siebie, jak bardzo przeżarci są obawą, strachem, niechęcią, jak bardzo zamykają się w sobie. Właściwie z każdą kartą tej książki odkrywamy coraz bardziej, jak bardzo pustoszące w dłuższej perspektywie był system totalitarny. I mówię tu system totalitarny, bo tutaj jest pokazana akurat III Rzesza. Natomiast historie, które znamy z okresów komunizmu, wiemy, że wyglądały dokładnie tak samo. To jest aparat państwowy pracujący nad zastraszeniem obywateli, a potem pracujący nad zbudowaniem z nich społeczeństwa, które na siebie donosi. Ta książka też gdzieś mi się wpisuje w ten taki wątek rozliczeń z przeszłością, który gdzieś u mnie się pojawił wtedy, kiedy mówiłem o książce Petera Esterhazy'ego Harmonia Celestis, ale w szczególności o drugiej części, czyli wydaniu poprawionym. Tam się pojawia taki wątek, w którym Esterhazy, kiedy przegląda tę teczkę swojego ojca, to zauważa taką prawidłowość, że w relacjach z tajną policją, z tajnymi służbami, nie ma informacji, które są niewinne. Że cokolwiek się powie, wszystko zostanie na końcu przeinaczone i zostanie z tego wyciągnięta najgorsze możliwe zestawienie przypadków, że cokolwiek się nie powie, stanie się to źródłem zła, i najlepiej nie mówić tajemnic w ogóle. I to Esterházy opisuje to na takim poziomie na takim wysokim poziomie, na takim metapoziomie. Natomiast Hans Fellada pokazuje to na poziomie mikro, bo tu jest pokazane działanie tego aparatu i tego, jak kolejne osoby i kolejne osoby i kolejne osoby niezwiązane bezpośrednio z działalnością tych ludzi zostają przez ten system wciągnięte w swoje tryby, przemielone i zniszczone. I jest w tym bardzo głębokie okrucieństwo, ale jest w tym też ogromna niestety prawda o tym, jak bardzo podatni są ludzie na próby manipulacji, a może nawet nie tyle na próby manipulacji, bo większość tych ludzi zdawała sobie sprawę, że funkcjonuje w systemie, który jest skorumpowany, kłamliwy i przeżarty złem. Natomiast jak bardzo niechętni ludzie są do podjęcia jakichś prób wyjścia z tego, jak wielkiej to odwagi wymaga i jak wielkiej determinacji. Pod względem językowym, pod względem pisarskim, ta książka jest, no chciałbym powiedzieć, że jest cudowna, ale to jest niewłaściwe słowo, bo ono nie pasuje do całego przesłania. Natomiast ta książka robi ogromne wrażenie. Jest napisana w takim języku, który określiłbym językiem szarości. To jest język, który jest stonowany, który jest przygaszony. Te zdania są proste, dlatego że ta książka, akcja jej dzieje się wśród ludzi prostych. Małżeństwo Quangudów, którzy tutaj są głównymi bohaterami, to nie są intelektualiści. To nie jest nawet inteligencja. To są prości robotnicy. To są bardzo prości ludzie, których rodzice mieszkali jeszcze na wsi. Oni mieszkają w Berlinie, pracują w fabrykach. I ta książka jest rodzajem takiego fresku pokazującego życie w Berlinie w latach 40., ale życie nie tej takiej warstwy wyższej, nie tej takiej warstwy, którą znamy chociażby z filmu Kabaret. My tu widzimy życie robotników i to nie tylko głównych bohaterów, ale także pozostałe osoby, które w książce są pokazywane, czyli mieszkańcy tej kamienicy, w której oni mieszkają razem. Też to są najczęściej ludzie prości, najczęściej taki nawet element, można by powiedzieć, szumowin trochę. To są prostytutki, to są alfonsi, to są takie niebieskie ptaki obiboki, cwaniaczki, dzieci ulicy. Dla mnie była to bardzo unikalna szansa spojrzenia na Berlin czasu wojny, którego nie znałem. Dlatego, że mniej więcej znam realia życia w Polsce w okresie okupacji. Można się domyślać, jakie były realia życia w Niemczech w okresie okupacji. Ja trochę bliżej je poznałem dzięki książce Berlin, o której kiedyś opowiadałem, Aleksandry Ricci. Ale to nadal był opis naukowy, to nadal był opis historyka. A tu jest opis literacki, który pokazuje jeszcze bardziej zmagania i cierpienia tych ludzi, którzy byli na dole, którzy na pewne rzeczy się nie godzili, ale którzy tak naprawdę byli trybikami w ramach państwowej maszyny i którzy tak naprawdę pracowali, byli niewolnikami na służbie, można byłoby powiedzieć. I teraz to wszystko tworzy takie bardzo spójne doświadczenie, to znaczy ten prosty język, tak całe przygaszenie, to wszystko jest takie, chciałbym powiedzieć brudne, ale to nie jest o brudzie językowym. To jest o tym, że to wszystko jest szare, to wszystko jest zgaszone, ta narracja jest taka niespieszna. I to wszystko, ta właśnie taka delikatność językowa, niespieszność, szarość, takie rozmycie, to tworzy niesamowity kontrast, bo z jednej strony jest ten język i jest ten sposób pisania, który jest taki narracyjnie, nie chcę powiedzieć, że przyjemny, ale tak no, to się dobrze czyta, to nie jest trudne, to jest w miarę lekko napisane. Całość jest przesycona jakimś rodzajem takiej melancholii i ten jest gigantyczny, gigantyczny kontrast między tym, jak to jest napisane, a tym, co jest tam napisane. Bo mimo, że język jest stonowany, to wymowa, to jest, można by powiedzieć, że to jest krzyk. Ta książka jest krzykiem niemocy. Ta książka jest krzykiem, wołaniem o człowieczeństwo. Ta książka jest krzykiem o jakąś formę interakcji społecznej, której brakuje, o przyzwoitość. I właściwie każde zdarzenie tej książki wybrzmiewa taką potrzebą ludzkości, potrzebą humanitaryzmu, a jednak tego nie ma. To w tej książce widać, znaczy widać ten rozdźwięk między tym, jak ona jest napisana, a tym, o czym ona mówi. o jak poważnych sprawach, o najpoważniejszych sprawach można napisać w sposób taki bardzo stonowany, co jeszcze bardziej wzmacnia taki wydźwięk tej książki. U mnie było to jeszcze bardziej wzmocnione przez takie doświadczenie czytania, dlatego że ja tę książkę mam z roku 56 i to jest książka, która jest w stanie, no jak się na nią patrzy z zewnątrz, ona jest w stanie dobrym. Natomiast ona jest już mocno wypłowiała, krawędzie jej pękają od samego trzymania w niej. Więc jeszcze na dodatek miałem takie wrażenie interakcji z przedmiotem praktycznie z tamtych czasów, z przedmiotem, który też jest bardzo wrażliwy i który jest taki pękający, i który jest taki ulotny, nikły. I czytając tę książkę też mi to jakoś wszystko razem grało. Wiedziałem, że muszę, że ta historia, która jest tutaj o bardzo delikatnych uczuciach, a jednocześnie też miałem pękające kartki i też wiedziałem, że muszę je delikatnie przewracać i to wszystko tworzyło bardzo wyjątkowe doświadczenie czytelnicze. Jest też książka Hansa Fellady dla mnie jakimś nawiązaniem do komiksu Jasona Lutesa Berlin. To właściwie trylogia berlińska, o której jakiś czas temu opowiadałem i wiem, że na pewno będę do tego komiksu chciał wrócić, bo i tak planowałem do niego wrócić, ale teraz mam taki bardzo unikalny berliński kontekst, który mi bardzo do tego pasuje, dlatego że też taka oszczędna forma tego komiksu, jego czarno-białość, tutaj jakoś mam teraz potrzebę do tego komiksu zajrzenia. Jak miałbym powiedzieć na koniec, to bym bardzo Państwa zachęcał do lektury tej książki. To nie jest pisarz popularny chyba. Ta książka też wydaje się, że nie jest bardzo popularna. Jest znana. Wśród osób, które gdzieś tam interesują się literaturą, to wydaje się, że to nazwisko jest znane i ta książka jest znana. Natomiast wydaje mi się, że jest znana za mało. Wydaje mi się, że ta książka też nawet w obecnej sytuacji nabiera nowego wymiaru, chociażby przez to, co się dzieje w Rosji. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego ludzie nie buntują się przeciwko Putinowi, a nagrywam tę edycję 15
maja 2022 roku.
I cały czas słyszymy opinie analityków, którzy mówią, społeczeństwo się zbuntuje. Mówili tak kiedyś, teraz mówią, społeczeństwo chyba się nie zbuntuje. Ta książka pokazuje mechanizmy, dlaczego prawdopodobnie społeczeństwo się nie zbuntuje. Pokazuje mechanizmy strachu, pokazuje mechanizmy rozkładu pewnych więzi społecznych. A weźmy pod uwagę tylko to, że wszystkie techniki śledcze, że poziom inwigilacji w tej chwili jest znacząco wyższy niż ten, który był w czasach II wojny światowej w Berlinie. Więc ta książka jest moim zdaniem nadal szalenie aktualna, bo pokazuje próbę starcia jednostki z systemem i wydaje mi się, jestem przekonany, że do bardzo podobnych sytuacji dochodzi chociażby w tej chwili w Rosji, czy w dowolnym innym kraju, który jest krajem o charakterze totalitarnym, czy totalizującym i który stara się zawłaszczyć człowieka do końca, do samej śmierci, bo bardzo silnym elementem w tej książce pokazanym jest prawo do wolności śmierci, do wolności wyboru momentu, w którym umrzemy. Hans Fellada, Każdy umiera w samotności. Bardzo, bardzo mocno tę książkę Państwu polecam. Bardzo wyjątkowa lektura, bardzo poruszająca, jednocześnie pięknie napisana i jednocześnie też bardzo wciągająca, bo jak mówię, siła tej literatury polega na tym, że mimo, że wiemy, jak to się skończy, to cały czas mamy nadzieję, że skończy się inaczej. No niestety nie kończy się inaczej, aczkolwiek małe jest tam takie źródło nadziei, jest tam takie ziarno, które gdzieś kiełkuje. Więc nie jest tak, że tam jest tylko zło, tam też jest na końcu coś dobrego i ta książka też pokazuje pewne pozytywne cechy ludzi i też są tam takie rzeczy, które potrafią zbudować. Z mojej strony tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za czas jakiś. Gra muzyczka, to jest koniec. Na początek bardzo chciałem Państwu podziękować za dotarcie do tego miejsca. To znaczy, że wysłuchaliście Państwo naprawdę do końca tego podcastu. To niesamowita rzecz. Bardzo, bardzo dziękuję. Po drugie, chciałem powiedzieć, że muzykę, którą Państwo słyszycie, gra słowacki zespół Longitel. Bardzo zachęcam Państwa do posłuchania. Longitel to jest takie dla mnie mocno środkowoeuropejskie brzmienie, bardzo też oryginalne, trochę nadgraniczne, łączące różne nurty muzyczne. Bardzo, bardzo polecam, bardzo też dziękuję zespołowi za to, że umożliwił mi wykorzystanie swojej muzyki jako oprawy dźwiękowej do tego podcastu. Po trzecie, zachęcam Państwa bardzo, jeżeli Państwu się to jakoś do pewnego chociaż stopnia podobało, do tego, żeby ocenić podcast. Naprawdę nie zdajecie sobie Państwo sprawy, jakie to jest dla tak zwanych twórców cenne i ważne, kiedy można dostawać oceny. To jakoś wpływa później na te różnego typu algorytmy, więc naprawdę każda ocena na platformach podcastowych jest na wagę złota, podobnie też jak Państwa rekomendacje. Jeżeli uznajecie, że to jest jakkolwiek sensowne, to dzielcie się. Zachęcam także do komentowania. Od jakiegoś czasu dostępna jest możliwość pisania komentarzy także na Spotify'u. Więc zachęcam do tego. Zawsze cieszy, jeżeli widzi się jakiś komentarz, widzi się ślad tego, że to wszystko miało sens. No i to naprawdę chyba wszystko. Jeżeli wysłuchaliście Państwo tego raz, to szczerze powiedziawszy, przy kolejnych odcinkach, jeżeli będziecie Państwo wracać ponownie tutaj, to z punktu widzenia poznawczego sens słuchania mnie jest umiarkowany. Natomiast zawsze można te ostatnie kilka minut spędzić słuchając Longitel. Zawsze to kilka minut naprawdę z interesującą muzyką. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz. Do usłyszenia. To jest koniec. Dalej jest tylko muzyka.